Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę współczesnych systemów zarządzania na podstawie teorii normalnych wypadków, tak zwaną NAT, autorstwa Charlesa Perłowa. Autor stawia odważną tezę. W złożonych i ściśle sprzężonych strukturach, od elektrowni jądrowych po administrację państwową, katastrofy nie są anomalią, lecz strukturalną koniecznością. Tekst obnaża iluzję technokratycznej wiary w statystyczne prawdopodobieństwo oraz poprawki techniczne. Często one jedynie zwiększają złożoność systemu, maskując realne zagrożenia. Zamiast polowania na kozły ofiarne, czyli błędy operatora, autor postuluje przejście ku odpowiedzialnemu zarządzaniu architekturą. Chodzi o tworzenie realnych buforów, rozluźnianie zależności oraz projektowanie wybaczacie, które uwzględnia ludzką omylność. Kluczowym wnioskiem jest uznanie ryzyka za kwestię polityczną i etyczną. Systemy, których potencjalne skutki są społecznie nieakceptowalne lub nieodwracalne, powinny być radykalnie ograniczane albo całkowicie porzucone, niezależnie od ich doraźnej efektywności ekonomicznej. Jeśli wypadki są wpisane w strukturę systemów, trzeba zdecydować, które z nich tolerujemy, a które musimy porzucić. Charles Persów twierdzi, że skoro ludzie zbudowali systemy wysokiego ryzyka, mogą je również przebudować lub zdemontować. Sednem sprawy nie jest samo bezpieczeństwo, lecz władza nad ryzykiem. Najostrzejsza rekomendacja dotyczy systemów, których potencjał katastrofalny przewyższa korzyści, a skutki uderzają w osoby postronne. To przede wszystkim broń jądrowa oraz energetyka jądrowa. Persów nie pyta o prawdopodobieństwo awarii, lecz o to, czy mamy prawo utrzymywać system, którego rzadka usterka może być niewybaczalna. Druga kategoria obejmuje systemy wymagające rygorystycznej przebudowy, np. transport toksycznych materiałów czy inżynieria genetyczna. W transporcie Persów wskazuje na nierównowagę między prywatnym zyskiem a publicznym ryzykiem. Inżynieria genetyczna wymaga regulacji i kontroli, by pośpiech zysku nie udawał postępu naukowego. Trzecia grupa obejmuje systemy możliwe do tolerowania i usprawniania, takie jak lotnictwo czy górnictwo. To rozróżnienie jest kluczowe. Persów pyta o typ ryzyka, kontrolę i proporcje między korzyściami a szkodą. Lotnictwo osiąga niezawodność dzięki analizie incydentów. Tamy czy kopalnie bywają niebezpieczne, lecz ich awarie mają charakter liniowy. Zakłady chemiczne są trudniejsze przez złożoność interakcji. Persów krytykuje ocenę ryzyka, gdy statystyka staje się jedynym językiem opisu zagrożeń. Taka racjonalność ignoruje społeczne znaczenie lęku. Ludzie odmiennie oceniają ryzyko dobrowolne i narzucone. Nie jest irracjonalne, że bardziej obawiamy się katastrofy jądrowej niż codziennych wypadków. To tak zwane ryzyko przerażające, masowe, niekontrolowane i międzypokoleniowe. Arkusz kalkulacyjny obliczy stratę, ale nie odpowie na pytania o to, czy ryzyko jest dobrowolne oraz czy istnieją bezpieczniejsze alternatywy. Społeczeństwo ma prawo sprzeciwić się ryzyku, nawet jeśli eksperci twierdzą, że statystycznie się opłaca, zwłaszcza gdy zysk czerpią jedni, a ryzykują inni. Ekonomia ryzyka bez polityki odpowiedzialności staje się księgowością cudzej krzywdy. Persów jest sceptyczny wobec wiary w techniczne poprawki mające rozwiązać problemy stworzone przez wcześniejszą technikę. Poprawka może zredukować ryzyko w jednym scenariuszu, ale jednocześnie zwiększyć nieprzejrzystość całości i dać zarządcom złudne poczucie bezpieczeństwa. Wtedy margines błędu zostaje skonsumowany przez wzrost wydajności. System otrzymuje zabezpieczenie, więc organizacja zwiększa tempo lub ogranicza obsadę. W obszarach takich jak energetyka jądrowa czy genetyka operujemy na granicy wiedzy. Tutaj zasada uczenia się na błędach nie działa. Błąd może być zbyt wielki, by społeczeństwo płaciło nim za zdobytą mądrość. Rozwiązaniem jest strategia rozluźniania sprzężeń. Chodzi o tworzenie buforów i realnych możliwości zatrzymania procesu. Ważne jest także projektowanie wybaczające. Tworzenie systemów, które nie wymagają od ludzi doskonałości i nie karzą natychmiast za drobny błąd. W ostatniej instancji Persów mówi o władzy. Kto decyduje, że system będzie działał? Kto czerpie korzyści, a kto ponosi ryzyko? To pytania polityczne, a nie inżynieryjne. Inżynieria potrafi zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii, ale to polityka musi rozstrzygnąć, czy dane ryzyko wolno narzucać innym. Persów krytykuje elity, które przerzucają ogromne zagrożenie na społeczeństwo, przedstawiając je jako obiektywną cenę postępu. To nie jest neutralny rozwój, lecz decyzja o rozkładzie kosztów. Państwo musi pytać o kategorie potencjalnych ofiar i możliwość społecznej kontroli. Regulacje powinny być ostrzejsze tam, gdzie system jest złożony, ściśle sprzężony i podatny na tzw. normalne wypadki. Państwo powinno chronić bufory. Nowoczesnym państwem nie można zarządzać wyłącznie logiką just in time. Bezpieczeństwo wymaga zgody na pozorną nieefektywność. Rezerwa wygląda nudno, dopóki nie ratuje życia. Dla biznesu teoria perłowa jest ostrzeżeniem przed kultem efektywności. Organizacja zoptymalizowana do warunków normalnych często okazuje się krucha w sytuacjach granicznych. Odpowiedzialny biznes powinien pytać, gdzie oszczędności usunęły niezbędny bufor. W administracji publicznej Persów każe zapytać, czy mechanizmy kontroli naprawdę zmniejszają ryzyko, czy jedynie zwiększają złożoność. Dobra administracja powinna projektować prostotę tam, gdzie to możliwe, i decentralizację tam, gdzie niezbędna jest wiedza lokalna. Społeczeństwu nie wolno sprzedawać iluzji zero ryzyka. Ryzyko nie jest losem, lecz jest projektowane, finansowane i regulowane. Bezpieczeństwo nie jest dodatkiem do systemu. Jest sądem nad jego architekturą. Intuicja ta dotyczy systemów o wysokiej złożoności i rozproszonej odpowiedzialności. Katki, awaria rzadko bywa samotna. To niefortunne konfiguracje błędów tworzą tak zwany normalny wypadek instytucjonalny. Państwo nie jest maszyną, którą naprawi nowa ekipa. To system wielu współzależnych systemów. Prawo wpływa na administrację, ta na obywateli, a ci z kolei na politykę. To nie jest linia, lecz sieć, gdzie każda zmiana rzutuje na całość. Centralizacja zwiększa koordynację kosztem wrażliwości lokalnej, a decentralizacja doda elastyczności, ale rozproszy odpowiedzialność. W języku perłowa państwo cechuje wysoka złożoność interakcyjna. Elementy systemu oddziałują na siebie w sposób trudny do przewidzenia. Jedna ustawa uruchamia całą sieć dostosowań. Państwo bywa też ściśle sprzężone, co oznacza brak luzu i rezerw przy sztywnych sekwencjach decyzyjnych. Media społecznościowe skracają czas reakcji do minimum. Nie ma już czasu na diagnozę. Jest tylko czas na komunikat. Ścisłe sprzężenie administracyjne rodzi się z chronicznego niedoboru zasobów. Gdy brakuje ludzi i odporności systemowej, każda awaria zamienia się w zaległość. Państwo pozbawione luzu może wydawać się oszczędne, lecz w kryzysie rachunek przychodzi z odsetkami. Instytucjonalny wypadek wynika z kumulacji drobnych słabości, luki prawnej, wakatu czy awarii systemu. Persów nazwałby to wypadkiem systemowym. Podobnie działają partie polityczne, organizacje złożone, gdzie ideologia łączy się z walką o władzę. Katastrofa następuje, gdy radykalizacja przekazu i presja sondaży tłumią sygnały ostrzegawcze. To system, który żyje z napięć. Ustrój ten staje się podatny na wypadki, gdy jego złożoność łączy się ze ścisłym sprzężeniem. Dzieje się tak, gdy presja medialna skraca czas debaty, a instytucje kontrolne są przeciążone lub delegitymizowane. Gdy obywatele tracą zaufanie do procedur, system traci stabilność. Demokracja potrzebuje luzu, czasu na debatę, niezależnych sądów i wolnych mediów. Elementy te bywają krytykowane jako spowalniacze, lecz w rzeczywistości są buforami. Ich usunięcie daje chwilową sprawczość, ale potem system zachowuje się jak samochód bez amortyzatorów na drodze z granitu. Jeśli kompetencje są niejasne, a autorytet politycznie niszczony, kontrola zamienia się w labirynt odpowiedzialności. Państwo posiada wtedy wiele bezpieczników, ale nikt nie wie, który wyłączył prąd. W teorii perłowa operator często bywa niesłusznie obwiniany za błędy systemu. Błąd urzędnika jest jedynie ostatnim widocznym ogniwem długiej konfiguracji systemowych sprzeczności. Polska to system mieszany. Po stronie odporności mamy samorząd i zdolność improwizacji społecznej. Po stronie ryzyka znajduje się niestabilność legislacji, upartyjnienie instytucji oraz chroniczne niedofinansowanie usług publicznych. W niektórych obszarach system jest luźny i dzięki temu odporny. W innych staje się niebezpiecznie ciasny. Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy polityka próbuje zarządzać złożonością za pomocą centralnej woli i szybkich zmian w prawie. Polskie partie są często silnie scentralizowane. Taka struktura zwiększa sprawność kampanii, ale drastycznie obniża odporność poznawczą. System złożony wymaga decentralizacji wiedzy, ponieważ sygnały ostrzegawcze pojawiają się na peryferiach. Jeśli lokalne struktury mówią tylko to, co centrum chce słyszeć, partia operuje na fałszywych wskaźnikach. System prawny jest jednym z najbardziej złożonych podsystemów państwa. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy system jest jednocześnie złożony i przeciążony. Wówczas gwarancje proceduralne mogą zacząć działać jak ścisłe sprzężenia. Samorząd można analizować jako formę luźnego sprzężenia w państwie. Zapewnia on lokalną wiedzę i rozproszenie ryzyka. Oznacza to, że awaria centrum nie musi natychmiast paraliżować peryferii. Cyfryzacja administracji jest konieczna, ale wymaga ostrożności. Centralne platformy zwiększają sprawność, lecz jednocześnie tworzą wspólne tryby awarii. Im więcej funkcji zostaje zintegrowanych, tym silniejszy jest efekt kaskadowy przy błędzie. Status sprawy zamknięta nie zawsze oznacza realne rozwiązanie. Automatyczna decyzja nie musi być sprawiedliwa, a integracja danych nie jest tożsama z rozumieniem obywatela. Z perspektywy perłowa cyfryzacja wymaga buforów, trybów awaryjnych i prawa do ludzkiej interwencji. Cyfrowe państwo bez analogowego planu B jest jak samolot bez lotniska zapasowego. Państwo może rozwijać cechy wysokiej odporności w funkcjach krytycznych. Wymaga to traktowania incydentów jako źródła wiedzy. Konieczna jest ochrona profesjonalizmu administracji oraz rozumienie różnicy między kontrolą a odpornością. Kontrola sprawdza zgodność, odporność pozwala przetrwać sytuacje, w których świat jest niezgodny z planem. Awarie instytucjonalne nie wynikają wyłącznie z błędów ludzi czy ustaw. Dobre państwo to nie takie, w którym nie ma awarii, lecz takie, w którym awaria nie musi stać się katastrofą. Nie pytajmy, czy organizacja opisuje bezpieczeństwo, lecz czy jej architektura wybacza awarie. Organizacja odporna musi wiedzieć, które funkcje zależą od tych samych ludzi i które procedury opierają się na tym samym systemie informatycznym. Kluczowe jest zidentyfikowanie zabezpieczeń, które pozornie są niezależne, lecz mają wspólne źródło zasilania lub danych. Czy nasze plany B są naprawdę niezależne od planu A? Realna redundancja musi być niezależna, sprawdzona i uruchamiana na czas. Jeśli plan awaryjny wymaga idealnych warunków, nie jest planem awaryjnym. Kolejnym kryterium jest możliwość zatrzymania procesu. Instytucja powinna zapytać, czy mamy legalną, techniczną i kulturową możliwość powiedzenia stop. W tym obszarze kluczowe są trzy poziomy. Pierwszy to poziom formalny. Drugi to operacyjny. Trzeci zaś kulturowy. Organizacja wysokiej niezawodności musi traktować zatrzymanie jako narzędzie bezpieczeństwa, a nie jako zdradę tempa. W systemach wysokiego ryzyka operatorzy są najbliżej słabych sygnałów. Pytanie brzmi, czy pierwsza linia może zgłaszać problemy bez strachu i upokorzenia? Jeśli organizacja karze za złe wiadomości, będzie dostawać dobre kłamstwa. Organizacja odporna tworzy realny obieg reakcji, zgłoszenie, analiza i korekta. System bez sensorów nie staje się spokojniejszy, staje się ślepy. W instytucjach publicznych i biznesowych wskaźniki często mylą aktywność systemu z rzeczywistością. Mierzą liczbę działań zamiast efektów. To różnica między wydaniem decyzji a rozwiązaniem sprawy. Organizacja wysokiej niezawodności traktuje dane jak hipotezy, a nie objawienie. Kluczowe są tak zwane gear missek, zdarzenia bliskie awarii. Często uznajemy je za dowód, że system działa. To błąd. Czasem zadziałała jedynie ludzka proteza systemu. W duchu Perłowa należy przyznać, stało się bardzo dużo. Tylko jeszcze bez ofiar. Dojrzała organizacja odróżnia rażącą niekompetencję od błędu wymuszonego przez system. Jeśli wszyscy obchodzą procedury, problemem nie jest jednostkowe nieposłuszeństwo. Problemem jest projekt pracy. Jeśli ludzie stale tworzą nieformalne obejścia, częściej świadczy to o tym, że formalny system stał się niewykonalny. Niewykonalne procedury stają się fabryką hipokryzji. W systemach złożonych odpowiedzialność często rozprasza się między podsystemy. Każdy odpowiada za swój fragment, lecz nikt nie bierze odpowiedzialności za relacje między nimi. To szczególnie groźne, gdyż normalne wypadki rodzą się właśnie w tych lukach. Organizacja wysoko niezawodna potrzebuje właścicieli procesów przekrojowych. Bez właściciela całości każda awaria jest nie nasza, aż stanie się wspólna. Wysoka niezawodność wymaga pamięci organizacyjnej. Państwo często cierpi jednak na amnezję kadencyjną. Zmiana kierownictwa unieważnia doświadczenie poprzedników. Organizacja odporna musi chronić pamięć przed politycznym resetem. Procedura nieprzećwiczona jest jedynie hipotezą. Wysoka niezawodność wymaga ćwiczeń w warunkach brudnych i nieuprzejmych. Administracje kochają zgodność, bo jest mierzalna, lecz system może być zgodny i jednocześnie nieskuteczny. Zgodność bez skuteczności staje się biurokratycznym teatrem bezpieczeństwa. Nie mają bezpieczeństwa bez zasobów. Budżet jest szczerszy niż preambuła. Niedofinansowany bufor nie jest buforem. Wysoka niezawodność wymaga epistemicznej pokory. Organizacja musi potrafić przyznać, że nie wie lub że wskaźnik kłamie. Fałszywa pewność w systemie złożonym jest paliwem katastrofy. Odporna organizacja chroni ludzi, którzy mówią, że coś się nie składa. Najbardziej niebezpieczny jest ten, który twierdzi, że wiadomo, zanim sprawdzi fakty. Możemy wyróżnić 4 typy instytucji. Pierwsza to odporna, która zna swoje sprzężenia i posiada realne bufory. Druga jest sprawna tylko w warunkach normalnych. Trzecia to proceduralna, biegła w raportowaniu bezpieczeństwa, lecz słaba w jego produkowaniu. Czwarta zaś jest katastrofogenna, myli szczęście z kompetencją i karze za złe wiadomości. Kryzys sprawdza konstrukcję. Rekomendacje są jasne. Mapowanie realnych sprzężeń, testowanie niezależności zabezpieczeń oraz utrzymywanie buforów czasu i zasobów. Kluczowa jest ochrona pierwszej linii oraz analiza incydentów bliskich awarii. Nie projektujmy systemów na idealny dzień, lecz na dzień, w którym wszystko pęka i zawodzi. Normalne wypadki to problem kultury instytucjonalnej. Opis nie jest kontrolą, a procedura nie jest rozumieniem. Trzeba przestać mylić język panowania nad systemem z rzeczywistą zdolnością do przetrwania awarii. Jeśli system wymusił tempo i ukrył realny stan procesu, to błąd operatora jest tylko ostatnim widocznym ruchem systemowej awarii. Kult winnego człowieka jest atrakcyjny, ponieważ oszczędza nam myślenia o architekturze. Raport z konkretnym nazwiskiem jest wygodniejszy niż analiza błędnych sprzężeń czy presji ekonomicznej. Polityka normalnych wypadków nakazuje nie zaczynać od kozła ofiarnego, lecz od mapy powiązań. Drugim kultem jest optymalizacja. Wszystko ma być szybsze i tańsze. Problem w tym, że system pozbawiony rezerw działa tylko w idealnych warunkach. Rezerwa nie jest reliktem niegospodarności, lecz warunkiem odporności. Trzecim kultem jest procedura. Procedury są niezbędne, by uniknąć chaosu, jednak mogą tworzyć fałszywe poczucie kontroli. Procedura staje się szkodliwa, gdy zastępuje rozumienie. W systemach wysokiego ryzyka potrzebne są instrukcje obarczone pokorą. Administracja często produkuje zgodność formalną zamiast skuteczności. Sprawa zostaje zamknięta w systemie, a obywatel nie otrzymuje rozwiązania. Wskaźniki są niezbędne, lecz każdy z nich jest uproszczeniem. Gdy parametr staje się celem samym w sobie, organizacja optymalizuje liczbę, a nie funkcję. Lekcja perłowa jest bezlitosna. Operator działa na podstawie reprezentacji rzeczywistości. Jeśli ta jest fałszywa, nawet kompetentne działanie prowadzi do błędu. Dojrzała instytucja musi łączyć 2 bieguny: centralizację obrazu strategicznego oraz decentralizację zdolności rozpoznania lokalnego. Państwo źle scentralizowane traci sensory, a źle zdecentralizowane traci koordynację. Automatyzacja może wspierać człowieka, ale może też stać się fałszywym wskaźnikiem obdarzonym autorytetem matematyki. Cyfryzacja bez buforów jest tylko szybszą drogą do złożonego wypadku. Kluczowy wymiar teorii Perłowa jest etyczny. Sprowadza się do pytania, kto ponosi ryzyko, a kto czerpie korzyści. Im dalej od centrum decyzji, tym mniejsza dobrowolność ryzyka i słabsza rekompensata. Dlatego im bardziej zagrożenie jest narzucone i międzypokoleniowe, tym ostrzejsza powinna być kontrola społeczna. To lekcja antytechnokratyczna. Ekspert może obliczyć, ale to obywatele mają prawo ocenić, jakie ryzyka są dopuszczalne w imię dobra wspólnego. Dobre państwo zakłada własną omylność i projektuje struktury tak, aby błędy nie eskalowały natychmiastowo. Odpowiedzialny biznes nie mył compliance z bezpieczeństwem. Firma, która prywatyzuje zysk i uspołecznia ryzyko, jest pasożytnicza systemowo. Odpowiedzialna organizacja wie, że rezerwa to nie brak ambicji, lecz szacunek dla rzeczywistości. Gdy błąd staje się bronią partyjną, instytucje uczą się go ukrywać. Demokracja potrzebuje rozliczalności. Ale ta nie może niszczyć diagnostyki. Najpierw trzeba zrozumieć, potem karać. Dojrzałe państwo musi odróżniać błąd jednostki od błędów projektu, procedury czy zarządzania. Szukaj konfiguracji, a nie tylko winnego. Mapuj sprzężenia realne. Broń buforów, bo luz jest warunkiem odporności. Chroń pierwszą linię operatorów. Teoria normalnych wypadków każe spojrzeć na architekturę systemu. Normalny wypadek to ostrzeżenie. System został zbudowany tak, że pewne konfiguracje awarii stają się prawdopodobne i niszczące. Nie pytajmy tylko, kto zawiódł. Pytajmy, jaki system sprawił, że to zawiedzenie było możliwe. w świecie zdominowanym przez kult optymalizacji i cyfrowej sprawności. Zapominamy, że system pozbawiony rezerw nie jest efektywny, lecz kruchy. Prawdziwym testem dojrzałości instytucji nie jest brak awarii, to odwaga w budowaniu przestrzeni na błąd, który nie musi stać się katastrofą. Czy potrafimy zaakceptować koszt pozornej nieefektywności, by zyskać luksus przetrwania w dniu, w którym wszystkie nasze idealne procedury zawiodą?